To jest kanał Kalski, jak to sprzedać i dziś będzie bardzo mocno o sprzedaży. Będzie bardzo wiele przykładów pokazujących bardzo dziwną rzecz. A inspiracją do tego podcastu jest pewien klient, z którym teraz pracujemy. Producent artykułów spożywczych. Ale o tym za chwilę. Spielberg intro. Kalski, jak to sprzedać? O sprzedaży konkretnie. Zastanawiałem się, czy w ogóle o tym mówić, bo będzie to kontrowersyjne i z pewnością wywoła jakieś zdziwienie u wielu osób, wiem to, ale cóż, zgodnie z zasadą fuck the rules. No to fuck the rules, no to macie. Inspiracją do tego była nasza współpraca, którą teraz czynimy, pracujemy z nimi, z pewnym producentem artykułów spożywczych. Nie mogę powiedzieć, co to jest, bo to się teraz dzieje. I po prostu nie wypada. Natomiast powiem tak, jest to produkt spożywczy. Jeden jakby rodzaj, w kilku wersjach smakowych i gatunkowych, który jest produkowany przez dwie osoby. Takich fabryczek w Polsce, no jak badaliśmy, to powiem, lekko jest 40. Zdecydowana większość, lekko licząc, zdecydowana większość sprzedaje w internecie. Te osoby zgłosiły się do nas 4-5 miesięcy temu i one też sprzedają jakoś stacjonarnie, normalnie, ale zadaniem było w internecie, jak to sprzedać, tak? Bo one tam próbowały różne rzeczy. Obejrzeliśmy to wszystko i za cel postanowiliśmy sobie, jako cel postawiliśmy sobie coś takiego. Ten sklep internetowy generował około 25-7 tysięcy sprzedaży miesięcznie. Średni wartość jednego produktu to jest tam 35 zł, 38 zł. Koszyk 60-70 zł. To niedużo. Postawiliśmy sobie zadanie w ten sposób. Jak zwiększyć sprzedaż, skalując ją mocno do góry, ale podnosząc ceny jednocześnie, żeby się wydarzyły dwie rzeczy. Sprzedajemy więcej i drożej. I tak zaczęliśmy z nimi pracować. Na rynku bardzo konkurencyjnym, bo te sklepy wszystkie, jak ktoś wpisze w wyszukiwarkę ten produkt, no to się większość wyświetla. Wszyscy płacą za odpowiednie pozycjonowanie się. I tworzą okazje cenowe, rabaty, atrakcje i to wszystko mniej więcej w podobnym przedziale cenowym jest. No myśmy podnieśli im ceny tak, że sądzę, że są dziś najdrożsi w internecie. A sprzedaż za miesiąc, marzec 2025 rok, przekroczyła 80 tysięcy. I rośnie. I będzie rosła. Myślimy, że do 200-300 tysięcy spokojnie możemy dociągnąć, ale to tylko dlatego, ponieważ po prostu ta fabryczka więcej nie wyprodukuje. Bo to jest... To skala się zwiększa, a sprzedaży to również produkcji. I dlaczego o tym mówię? Bo wszędzie, z kim nie rozmawiam, z firmami, bądź na szkoleniach z osobami, które do nas tutaj przyjeżdżają, to jak zadaję to pytanie, co by sprawiło, aby zwiększyć sprzedaż, aby ją uprościć, no to zdecydowana większość osób mówi, że cena. Jasne, że tak jest, takie coś pierwsze wychodzi z głowy ludziom. Natomiast jeśli tylko w to uwierzysz, że tak jest, to tak jakbyś siedział w czarnym pokoju bez światła, bez klamek. Wtedy nie widzisz niczego i nie ma z niego wyjścia. Ja wiem, że cena może mieć znaczenie, ale to nie jest tak, że jeśli taniej, to będę sprzedawał. I my to wiemy. Jest wiele innych powodów, które decydują, że ludzie wydają swoje pieniądze na coś, a nie tylko cena. I udowodnię wam to. Otóż, co się stało w tym sklepie? Co było decydujące? No, nie powiem, że to była jedna jakaś rzecz, bo to był cały zestaw czynności, które zrobiliśmy, ale tam była też zmiana etykiety, troszkę wyglądu, ale zmieniliśmy też komunikację. To znaczy, zmieniliśmy tak zwane wzorce lingwistyczne. Bo wszyscy na temat tych produktów mówili w określony sposób. Po prostu papugowali się nawzajem. No my też jesteśmy w tej kategorii, więc musimy pewne słowa używać, ale dalej opis tego, czym to jest, jak to jest produkowane, to te 5-6 słów dodatkowe dodamy, to one powodują, że zainteresowanie wzrasta. Zmieniliśmy komunikację. Bardzo mocno postawiliśmy na wideo, bo wideo trzeba je lepiej. Był taki podcast. Nawet nasz Spielberg nim występował. Gdzieś tam niżej jest na kanale. No to tutaj jest ewidentny dowód na to, że wideo trzeba je lepiej. I te proste materiały wideo plus zmieniona komunikacja i nieco inaczej skierowana na nieco inny rynek, minimalnie inny rynek, spowodowała, że no ta firma prawie 3-krotnie urosła sprzedaż. Budżety reklamowe zwiększyliśmy może o 20-30% teraz. Fakt, wydają trochę na rolki, ale kręcą te rolki same. To nie jest jakiś koszt według naszych scenariuszy, aby utrzymać wzorce lingwistyczne. Marka przeniosła się z tego miejsca w to i rośnie dalej. Bo można rosnąć, podnosząc ceny. Tylko coś trzeba zrobić poza samym podniesieniem cen. Dobra, teraz pokażę wam, powiedziałem, że będę udowadniał coś, no to będę udowadniał. Pokażę wam, teraz przeczytam dokładnie, bo się tutaj przygotowałem sobie, żeby nie być gołosłownym, wyniki pewnych badań. Otóż, pracując kilka lat temu z pewnym klientem, który sprzedaje urządzenia techniczne do domów. Po prostu klientem jest osoby mieszkające w domach. 30%, może trochę mniej, może 26-7% Polaków mających domy posiada już te urządzenia w domu. Zdecydowana większość jeszcze nie. Ale to rośnie cały czas. No i oni to sprzedają. I montują. I tam też ten temat pojawiał się bardzo często. Cena, cena, cena. Oni to sprzedawali w różny sposób. Tam jeszcze instalatorzy w tym są zamieszani, bo ta firma tylko sprzedaje, a instalatorzy montują, a czasami instalatorzy sprzedają. No w ogóle mętlik. Ale koniec końców to urządzenie musi wylądować w domu. I jatka cenowa, jaka tam się odgrywa, jest niewiarygodna. Żeby znaleźć sposób rozwiązania tej zagadki, jak zacząć wzrosnąć, sprzedawać więcej sztuk, nie obniżając cen, nie utrzymując tych samych, tylko na niektórych grupach produktowych podnosząc te ceny, no tutaj skala była duża, bo to jest skala ogólnopolska, zleciliśmy badania pewnej zaprzyjaźnionej, bardzo mądrej firmie, która zajmuje się tego typu badaniami. Te badania były uszyte pod specjalne, jakby specjalne pytania. No myśmy wspólnie te pytania opracowali, no bo wiadomo, że efekt badań zależy od tego, jakie pytania zadasz. I tyle. I to trzeba jeszcze zrozumieć. Dlatego myśmy zrobili 4 niezależne badania, które polegały na tym. Teraz się trzymajcie. I teraz, żeby nie być gołosłownym. 1460 osób, to już jest fajna grupa reprezentatywna, już jest ok. Osób, które mogłyby kupić to urządzenie, ale nie mają ich w domu. Wyselekcjonowane 1460 osób, które mają domy, są w wieku 27, 30, 45, 50 lat, mieszkają w aglomeracjach i mają jakieś dochody powyżej średniej. Tak była przygotowana grupa. Na czym polegała ankieta? Zapytaliśmy dokładnie 1460 osób, które mogłyby kupić te urządzenia, ale ich nie mają. Te osoby były precyzyjnie wyselekcjonowane, to znaczy właściciele domów, czyli ludzie, którzy mieszkają w domach, mają 30 do 45 lat, nie więcej, 48 chyba tam było, i zamieszkują aglomerację. Ich dochody są powyżej średniej. Nie tyle. Zresztą te urządzenia też nie wymagają jakichś wielkich dochodów, bo to jest wydatek rzędu powiedzmy od 1000 do 4. I wszystko jest załatwione. Dobra, oni tego nie mają. I zadaliśmy im pytanie, jeżeli rozważałbyś zakup tego, to co brałbyś pod uwagę? Co byłoby dla ciebie najważniejsze? I teraz trzymajcie się. Wymieniliśmy chyba 6 czy 7 możliwych odpowiedzi, plus jedno pole było puste. Jeżeli jest jakaś inna odpowiedź, to weź nam powiedz, napisz. Trzymajcie się. 84% na pierwszym miejscu powiedziało cena. Po prostu taka była opcja. Cena. Czyli co? 84% osób, jeżeli chciałoby to kupić, to decydowałoby się na najtańsze rzeczy? No tak, jakby pozornie wynika. I my to wiemy, że ludzie mówią, że cena jest ważna, cena jest ważna. Ale czy rzeczywiście jest ważna? Bo to, że ludzie tak mówią, to wcale nie znaczy, że tak jest. Okej, okay, pamiętajmy to jedną rzecz. 1460 osób, 84% powiedziało, że cena na pierwszym miejscu, a potem tam jakość, jakieś tam marka, jakieś inne rzeczy jeszcze, tak? Dobrze. Teraz wśród klientów tej firmy w całej Polsce wytypowaliśmy dokładnie według tego samego targetu, czyli ten sam wiek, ta sama zasobność, te same lokalizacje, w tych samych miastach były podzieleni. I tam było 1420 osób, które w ostatnich 4 miesiącach kupiło te urządzenia od nich i ma zamontowane. Czyli jakiś instalator przyjechał, zamontował. I to samo pytanie im zadaliśmy. No jasne, oni kupili, więc początek był nieco inny. To zapytaliśmy ich, co zdecydowało, że wybrał pan i państwo ten sprzęt. Bo tam opcje wyboru było wiele. Od tanich, przez średnie, przez bardzo drogie, przez jeszcze droższe. No tam cuda były, tak? A ci ludzie, patrzyliśmy, oni nie kupowali najtańszych. Oni kupowali takie, powiedzmy, jeżeli 0 to jest najtaniej, a nie, to jak powiem, bo to odwrotnie widać. 0 jest najtaniej, a 100 jest najdrożej, to kupowali tak gdzieś na 60-70%. Nie tu, tylko tu. Zadaliśmy pytanie, co zdecydowało, że skłoniliście państwo się do wyboru tej konkretnie marki. Pytaliśmy, bo wiedzieliśmy, co oni kupili. I teraz trzymajcie się. 87% osób powiedziało, że zdecydowało doradztwo osoby, która przyjechała to montować. Jakość na drugim miejscu i teraz cena na trzecim, ale określona jako atrakcyjna. Co to znaczy atrakcyjna cena? To już nie jest cena decyduje, tylko cena ma być atrakcyjna. To jest zupełnie inna para kaloszy. Prawdopodobnie, gdyby ci ludzie byli w pierwszej grupie, to też by powiedzieli, że cena. Ale jak już dokonują zakupu i ktoś im pokaże, wytłumaczy, doradzi, zrobi coś, wykona jakąś czynność dodatkową, którą tu można fizycznie zrobić, to wcale nie kupują najtańszych. Wcale nie kupują najtańszych. Te same badania, podobnie zestawione pytania, przeprowadzone były wśród klientów biznesowych, czyli firmy, bo to było klienci indywidualni. Jasne, tam nie było takiej dużej skali, trudniej było to wychwycić. I to pierwsze pytanie zadane było tam na 250 firmach, a to drugie pytanie, czyli ci, którzy kupili, to było połowa, około 125. Ale wiecie co? Wyniki były prawie że identyczne, tam się procentami różniło. Czyli znów, ci, którzy nie kupili, a rozważają zakup, bądź mogliby kupić, mówią, że cena jest, to jest kluczowa. Cena ma być tam atrakcyjna, ma być tanio. A jak już kupili, to decydują się na coś zupełnie innego. Zabawa polega na tym, że oni nie decydują się sami. Tutaj, w tym przypadku, tym czynnikiem, który mógł sprawić, że ludzie wybierali droższy sprzęt i to znacznie droższy niż ten, który jest najtańszy, był człowiek. Instalator. Po prostu, który przyjechał i pokazywał to. Mówił, czym się to od tego różni i w tym momencie już percepcja ludzi z tego pierwszego paradygmatu cena zmieniała się w coś innego. Wiedząc to, opracowaliśmy pewną strategię sprzedaży, którą wdrażaliśmy w jednym mieście aglomeracji, w jednym oddziale całej aglomeracji wspólnie z nimi. I rzeczywiście to zadziałało. Myśmy dołożyli, bardzo duży nacisk położyli na jakość pracy ludzi, którzy jeżdżą do klientów, rozmawiają. Aby to nie był instalator, który przyjeżdża i pyta się, gdzie pani chce mieć to zainstalowane. Tylko pokazuje, a rozważała pani ten sprzęt, albo ten sprzęt. Po prostu wypowiada kilkanaście zdań. I dobrze, mocno pracując, szkoląc pewnego procesu tych ludzi, okazało się, że oni potrafią sprzedawać znów nie te najtańsze, nie te stąd, tylko te kilkanaście zdań wypowiadanych przez tych ludzi, którzy handlowcami nie są, powodowało, że sprzedawali drożej. A jeżeli marża jest około 40%, tam 35-40% na każdym urządzeniu, no to jaką wolisz mieć marżę? 35% z 400 zł czy z 700? No ja wybieram z 700. Czyli znaleźliśmy sposób, to nie było proste. Mamy były badania, myślenie, kombinowanie. Ale znów, zaczęliśmy skalować ten biznes w tym oddziale nie poprzez promocję, tylko poprzez zrozumienie, jak myślą ludzie, jak podejmują decyzje, gdzie tkwi ten błąd poznawczy i jak go ominąć. No i jeszcze trzeba było zadbać o ludzi, którzy to wykonają. W tym oddziale się to udało, bo tam było kilkunastu instalatorów. No, w skali całego kraju był już problem, bo mówiliśmy o kilkuset instalatorach, a tutaj już takiego wpływu nie mieliśmy. I ten czynnik ludzki zaczął stwarzać problemy, no bo nie było jak tego dopilnować. Ale znów, zadanie było zwiększyć sprzedaż, no bo to o to chodzi, ale zwiększyć sprzedaż, nie obniżając ceny. Jak tak postawiliśmy sobie zadanie z klientem wspólnie, to myśmy szukali rozwiązań, jak to zrobić, a nie jak tylko zwiększyć sprzedaż, na przykład optymalizując tą cenę. Bo to jest proste. Tylko, że to prowadzi do tego, że wszyscy narzekamy, że no jest konkurencja i ma taniej. No i konkurencja niech ma taniej, ale kupować mają od ciebie, od nas. Kolejny przykład. Taki, no, ciężka sprawa to będzie. Chodzi o gastronomię. Kiedyś o tym mówiłem w jednym z podcastów, tylko nie tak dokładnie. Znów, jak sprzedać więcej i drożej? Po prostu. To jest pewna sieciowa pizzeria, no, sieć pizzerii. Nie ta największa, najbardziej znana. Oni mają chyba 11 czy 12 w Polsce punktów. To się rozwija, ale wolno, spokojnie to robią. I w jednym z dużych miast, tu w Krakowie, dobra, powiem w Krakowie, no to nie ma co już tam, nazwy nie powiem jakiej, ale chodzi o Kraków. Fajna restauracja typu trattoria włoska, mają generalnie pizzę, sałatki i nic tam za dużo więcej nie mają. Tych dań jakby, kluski jakieś są, ale też nie za duży wybór. Core to są pizze. No i tam danie, pizza to jest w granicach, nie wiem, od 30 zł do 45, 48. Tak kosztują najdroższe. I pewien mądry facet wpadł na pomysł, jak zacząć. Tu nie chodziło, żeby sprzedawać więcej, bo tam obłożenie w tej restauracji tak było pełne, bo to bardzo dobrze, znaczy znana, dobrze serwująca świetne potrawy, restauracja o fajnym klimacie, oni nie narzekali na klientów i oni nie są z gumy, więc nie urosną. No to jak rosną? No trzeba trochę drożej sprzedawać, tak? No dobra, ale przecież nie podniosą cen tych pizzy, bo to może być problem. Dlatego genialni młodzi ludzie na kuchni wymyślili cztery rodzaje pizzy. Ale one były zupełnie inne. I one kosztowały między 78, najtańsza, do 95 zł. Kompozycje własne. Takich pizz nie masz nigdzie. I co się okazało? Po około miesiącu, porozmawiałem z tym menedżerem, około 22-23% gości tej restauracji w tej lokalizacji decydowało się na zakup pizzy za 78, 80, 90 zł. Rozumiecie? To 25% prawie. No, znów, jeżeli mówimy o rentowności, to jest dwa razy większa rentowność na tej pizzy niż na innej. Tylko jak to zrobiono? Ponieważ w tej restauracji mieli taki wynik. 24-5% ze wszystkich gości wybierało te droższe niż te zwykłe, które były. Ale byłem w innej restauracji tej sieci, w innym mieście, też duża aglomeracja, jedno z większych polskich miast, i tam rozmawiałem z menedżerem i tam okazuje się, że tam nie ma 5% nawet. Te same restauracje, ten sam pomysł, ale zupełnie inne wyniki. Dlaczego? Ponieważ znów, ta pizza, mimo że jest świetna, to ona sama się nie sprzeda. To jest niemożliwe. Ona nie mówi do klientów. Pewien proces sprzedaży, który został opracowany w tej krakowskiej restauracji, był genialnie realizowany przez kelnerów, kelnerki na miejscu w tej restauracji i takie efekty dawał. A w tej restauracji oddalonej o 300 km, w innym miejscu, wszystko było to samo, tylko ludzie inni. I ludzie już tego nie robili. Po prostu. Te zdjęcia i takie fajne ekspozytory, no nie ekspozytory, takie no zdjęcia tych potraw, tych czterech pizz, no w tamtej restauracji na każdym stole idealnym miejscu postawione są, zawsze je widać. Podchodzi kelnerka i zawsze pyta się kelnerka, czy znacie Państwo nasze nowe autorskie pizze? One tak wyglądają. Po prostu pewne algorytmy mówi 4-5 zdań i nie zmusza do zakupu, tylko zachęca do tego, żeby obejrzeć. A zawsze możesz kupić te drugie. I tutaj daje takie efekty. W tamtej restauracji obserwowałem, jak oni pracują, to w ogóle przypadek. Na jednych stolikach to jest, na innych nie ma. Tam spadło na ziemię, to nie podnieśli. A kelnerzy, kelnerki kompletnie o tym nie mówią. Bo żeby coś się sprzedawało w większej skali i drożej, musi być coś do tego produktu, do tej usługi dołożone. Coś, co opracujesz, co będzie dawało większą wartość, większą unikalność tego produktu. Czasami jest to człowiek, który musi o tym opowiedzieć. A umówmy się, kelner, kelnerka, to również można ją określić jako handlowca, tak? To człowiek i ten handlowiec to jest najbardziej, to jest najsłabsze ogniwo każdego procesu. Wszystko możesz sobie ułożyć. Najgenialniejsze pomysły. Ale nie ma tak genialnego pomysłu handlowego, jeśli bierze w nim udział czynnik ludzki, żeby jakiś handlowiec tego nie spierdolił. To zawsze się może wydarzyć. Tutaj, w jednym miejscu, genialne efekty, ludzie rozumieją, starają się, menedżer zaangażowany, a tam, no po prostu, coś tam nowego wymyślili ci z marketingu i tak, tu postawiliśmy, ale co to jest, to nie wiadomo. Nie? No, umiejętność skalowania biznesu i pilnowania procedur, nawet tych handlowych, aby one były w jak największym stopniu takie same w różnych miejscach, no to sztuka. Sztuka zarządzania przedsiębiorstwem. No ale jeśli chcesz mieć wyniki, to albo zarządzasz, albo pozwalasz ludziom robić, co im się podoba. Dalej. Teraz podam wam taki przykład zupełnie z innej beczki. Fakt, on był kilkanaście lat temu, ale to było niesamowite przeżycie. Wtedy dla mnie, kiedy też nie rozumiałem jeszcze pewnych rzeczy. Byłem we Włoszech z pewnym inwestorem z Polski, który postanowił kupić maszyny czyszczące. Dla siebie. Bo handlował tam różnymi rzeczami w tej kategorii, w tej branży. No i pojechaliśmy, tam pomagałem mu negocjować zakupy. W fabryce tej produkowano, raz schodziły niebieskie, raz schodziły zielone, raz schodziły tam w innym kolorze. No oni robili po prostu dla 15 marek różnych. Te maszyny się niewiele od siebie różniły. Technologicznie były takie same. Jego były żółte. Sobie wymyślił swoją markę, to się nazywało i kropka. On te maszyny do Polski sprowadził i one chciały sprzedawać za 9,5 tysiąca netto. Dlaczego za tą cenę? No bo to dobrze by na tym zarobił, bo nie kupił tam ponad połowę taniej w tej fabryce. No musiał kupić 120 czy 130, taka minimalna ilość, ale to miał, nie? Ale popatrzył też, jak podobne, wręcz identyczne maszyny kosztują na rynku, tak zwaną cenę rynkową złapał. I tu była firma, to powiem, firma Ecolab, która też tam produkowała te maszyny. One były niebieskie, one się niczym nie różniły. Tam guzik do wody taki, to był zamiast lewej strony, to z prawej, albo odwrotnie. I reszta była ta sama. Wszystko było to samo. Kolory były inne i nazwa inna, czyli co? Marka. No tak, tylko że w Polsce te maszyny Ecolab sprzedawał po 13 tysięcy. Jak myślicie, które się więcej sprzedawało? On zamówił 120 sztuk i miał z tym problem. Ugotował się. A oni zamawiali, nie wiem, 300... No nie wiem, bo tam 300 tygodniowo schodziło dla nich, ale to nie tylko na Polskę. Ale oni potrafili miesięcznie w Polsce, podejrzewam, tak 40 sprzedać, 50. Tygodniowo. Po 13 tysięcy. No to o co tu chodzi? Ktoś powie, a bo to marka, a to nie jest marka. No tak, to jest marka, ale umówmy się. Te maszyny Ecolabu to nie jest marka typu Apple, za którego zapłacisz 8 tysięcy. No. To nie aż tak. No. To, że on był tańszy, to nie był argument do tego, żeby kupować. Ludzie się czegoś bali, albo czegoś nie mieli od niego. Nie dostali, nie wiem, pewności, autorytetu, cholera wie. Natomiast miał z tym problem. Obniżając te ceny, też nie zmieniało to sytuacji żadnej. To robił Ecolab. Ecolab miał te swoje maszyny po 13 tysięcy i on do klientów mówił, że hej, 13 tysięcy jest maszyna, rabatu to my ci, kolego, nie damy, ale no bo żeby mieć maszynę, musisz chemię jakąś mieć. No to z naszego katalogu dostaniesz za 2000 chemii. Tak ktoś myśli, za darmo za 2000 chemii dostanę, tak? 13, 2000, 11. No tak, ale dla Ecolabu, jak dali za 2000 chemii do tej maszyny, to ona kosztowała może 200-300 zł w produkcji. Kropka. I sprzedawali to. I bez żadnego problemu. Zdecydowano większość przetargów albo jakichś zapytań o cenę, to Ecolab wygrywał. A on z tymi swoimi identycznymi, tylko w innym kolorze maszynami, bujał się. I wyprzedawał je po 6, po 7. Jakoś to tam się pozbył tego, ale to nie było to. Dlaczego? Bo on myślał, że jak będzie tańszy, to sprzeda. A to błąd, to nieprawda. Wcale tak być nie musi. Z jakiegoś powodu, ja nie będę teraz zmieniał jakiego, pewnie podejrzewacie, klienci woleli wydać więcej pieniędzy od tej niemiecko-amerykańskiej, w tej właśnie firmy już. Cena wcale tanio być nie musi, żeby sprzedawać. Dalej, kolejny przykład. Powiem teraz o sobie, moje doświadczenie, ale też no, to trochę dawno, tak? Swego czasu prowadziłem firmę sprzątającą. No, to było 2013, gdzieś tak, 2012. No to było trochę temu. I założyłem sobie jedną rzecz, że no, nie mogę konkurować z 30, 20 może firmami w tym mieście, którzy wszyscy sprzątają tanio, sprawnie, szybko i solidnie i mają doświadczenie. No, to mi potem. Ja sobie wytypowałem klientów, których chcę mieć i byłem najdroższą firmą w tym mieście. I zdominowałem, możecie wierzyć, możecie nie, ale zdominowałem pewien rynek, który sobie wymyśliłem. Bo wymyśliłem sobie, jacy klienci gotowi są zapłacić znacznie więcej za usługę, którą rozbuduję, a nie tylko szukać jak najniższych cen. No to jest rynek biur. Wtedy powstawały w tym mieście biurowce klasy A. I pytanie było moje jedne, czy oni rzeczywiście chcą mieć tanio? Tak chcieli, bo tak pisali. I konkursy jak były, to też zapytania i decyduje cena. No ale jak znalazłem inny sposób sprzedaży, to okazało się, że ja mogę sprzedawać to nie 10-20%, tylko 40% drożej. Czasami to było 100% drożej. I ja wiem, że oglądając to możesz nie wierzyć. Tylko, że ja nie sprzedawałem sprzątania. Sprzątanie było tylko funkcją tego, utrzymanie czystości w biurach. Ja zacząłem od pewnego biurowca, gdzie było dużo zachodnich firm i dużo gości mieli. Ja sprzedałem tam hostesy. To sprzątanie odbywa się w określonym terminie, według pewnych scenariuszy. Muszą o 4 przyjść, czy tam o 5 rano i do 9 sprzątnąć, koniec. A czasami ktoś tam na serwisie dziennym jest. I to tak się utarło, że tak działa. Ja zobaczyłem, wybrałem sobie rynek wyższych biurowców, nowszych, bardziej prestiżowych i firm, które trochę więcej za czynsz płacą. Ja zadałem im proste pytanie. Czy chce pan mieć na serwisie dziennym... A, nie chce pan mieć nikogo? Czy chce pan mieć... Z całym szacunkiem, nikogo nie chcę urazić, ale starszą, schorowaną panią, często niepełno, nie do końca sprawną fizycznie, albo w takie właśnie były zatrudnione, czy chce pan mieć, i pokazywałem zdjęcie młodej dziewczyny, ubranej jak hostesa, jak te, co w samolocie latają, jak one się nazywają? Stewardesy, no dziękuję, Spielberg, jak stewardesa, w takim mundurku z walkie-talkie albo z telefonem w ręku, która potrafi załatwić sprząt, a na bieżąco co się dzieje, utrzymuje czystość, a oprócz tego potrafi jeszcze wiele innych rzeczy zrobić. W biurze pomagać. No okazało się, że wszyscy to chcą. A na początku chcieli tanio. Na początku cena. Pamiętasz badania? Na początku, kiedy nie mieli tych urządzeń, mówili cena panie, 84% będzie cena. A jak kupowali, to kupowali coś zupełnie innego. Droższe rzeczy. Tutaj brali usługę sprzątania i ona musiała być tania, bo taki był paradygmat. I wszystkie firmy tak oferowały. Dopóki nie popatrzyłem na klienta, czy na wszystkich klientów, nie, bo u wszystkich to nie przejdzie. Ale wybrałem sobie tych klientów, gdzie stwierdziłem, tam oni to docenią. I im to sprzedałem o wiele drożej. Firma rosła, skalowała się, mieliśmy tylko takie kontrakty i byliśmy najdroższą firmą. Po łbie się pukali ludzie, ile... ci klienci płacą za usługę sprzątania, bo w kontrakty były na sprzątanie. Konkurencja nie wiedziała, o co chodzi. No i co z tego? No nie wiedziała, o co chodzi, bo oni sprzedawali sprzątanie. A sprzątanie musiało być według tych zasad rynkowych tanie. No to sobie tak sprzedawali. Można skalować biznes, podnosząc ceny, ale to się samo nie wydarzy. Oprócz tego musi być coś, co spowoduje, że klienci dostrzegą tę wartość. I ta wartość leży u klientów. Musisz dokładnie patrzeć, obserwować, jak rynek działa, jak myślą twoi klienci, obojętnie co sprzedajesz, na co reagują, co jest im potrzebne, a co może być im potrzebne. I właśnie w tym, co może być, a ci nie powiedzą, to tam jest klucz rentownej sprzedaży. A czasami wystarczy tylko zmienić dwa słowa, dwa wzorce lingwistyczne w komunikacji i też inny efekt osiągniesz u swoich klientów. Na przykład w internecie. Ktoś powie, a internecie. No w internecie. No jest facet, który produkuje meble sosnowe. Tak? Gość, który, no zwykłe sosnowe meble. Te, w tych sosnowych meblach nie ma nic wyjątkowego. Po prostu są sosnowe. No i tyle. Jakby tak popatrzeć na ten mebel, tak po prostu postawić go gdzieś w jakimś outlecie, to by można powiedzieć, że to kosztuje tam 300 zł, 400, 250 różnie, tak? No ten facet sprzedaje dużo drożej to w swoim sklepie internetowym. Tylko co on tam zmienił? On te meble ogrywa na wideo, bo wideo sprzedaje lepiej. Mówiłem o tym. Zresztą nie tylko ja, tylko na Spielberg. Bo wideo sprzedaje znacznie lepiej. I ludzie widząc to na tej stronie internetowej, te filmy tych prostych szafek, one nabierają innej wartości dla kupującego. I już i 500 zł się znajdzie, żeby tę szafkę kupić, a nie inną, tańszą. Ale musi być to coś. Warto inwestować w takie rzeczy. Ten człowiek inwestował bardzo dużo pieniędzy, ale nie dlatego, że marzyło mu się kręcić wideo, tylko dlatego, że te inwestycje w wideo powodowały, że on miał więcej klientów i sprzedawał. Drożej i więcej, bo to jest celem. Jeśli chcesz zobaczyć cuda, to polecam wejść sobie na stronę tylko.com. Tylko.com. Ty nie znasz klientów. Nie znam tych ludzi. Osobiście. Ale oni są genialni. Popatrz sobie, jak można sprzedawać. Co to jest? Szafki. I znów, jak wejdziesz na tą stronę, popatrz sobie, wyjmij tą szafkę w wyobraźni, postaw ją gdzieś tak po prostu w Ikei. Albo gdzieś tak na po prostu na podłodze i zapyta, ile ta szafka może kosztować. To zdecydowana większość osób ci powie 1800, może 1500. No to zobacz sobie, ile kosztuje u nich. A teraz zobacz sobie jeszcze jeden konfigurator, który tam jest, który kosztował mnóstwo pieniędzy. Ale ten konfigurator, ten marketing na tej stronie, ta komunikacja, te wzorce wizualne, to wszystko, co tam realne jest, powoduje, że te ceny, które tam widzisz, one są realne i oni za tyle sprzedają. I ja wiem ile. To nie są pojedyncze sztuki. Sprzedają w Polsce, w Niemczech, w Skandynawii. Szafki. Szafki. Spróbuj wyjąć tą szafkę, stamtąd postawić je indziej i zapytaj, ile ona jest warta. Zobaczysz, że wiele osób powie 1/3 tej ceny. Ale w tym miejscu, w tak zbudowanym marketingu, w tak komunikacji, czyli zrobili coś, mogą rosnąć, będąc drogą firmą, no bo to są drogie firmy. Ale oni wiedzą komu, co, jak, kiedy, gdzie i za ile sprzedać. Na te 6 prostych pytań umiałem odpowiedzieć. To genialni ludzie. Ten sklep i cała komunikacja to jest wzorzec dla większości. Kolejna rzecz, też polecam wejście sobie, żeby zobaczyć, jak można sprzedawać ciuchy sportowe, odzież, no bluzy, jakieś czapki bluzy. To też nie jest mój klient, ale znam pewnego producenta, który z nimi współpracuje. To jest sklep, który się nazywa zimnozimno.pl. Tak jakbym powiedział, zimno.pl to dwa razy zimno. Zimnozimno.pl. Popatrzcie sobie na zdjęcia, na te produkty i na ceny, które tam są. Tam nie ma za 120 zł bluzy. Tam są bluzy po 300, po 400 zł. Ja je dotykałem. One są dobre gatunkowo. One są fajne. Mało tego. To nie jest marka rozpoznawana. To nie jest Adidas, Reebok, Nike, jakieś inne drogie. Nie. To jest zimno. Zimno. Ale genialni ludzie ze świetnym marketingiem, ze świetnymi sposobem podania tego i sprzedają. Czy sprzedają to w tysiącach sztuk? Tysiące sztuk miesięcznie nie. Ale setki tak. No, bliżej 1000, powiedzmy. No nie mogę tu mówić ile, ale są bardzo zadowoleni z tego. Znów, prosta bluza, którą tę bluzę można by wycenić i za 150 zł sprzedać. I też by się sprzedawała. I też ludzie byli zadowoleni. I też mówili, że to jest warta. Ale na tym sklepie, tak zapakowana, tak pokazana, ona ma inną wartość. Na tym polega marketing. On buduje wartość produktu. To jest bardziej skomplikowane, niż się wydaje. Mogę takich przykładów dawać mnóstwo. Najważniejszą rzeczą to jest to, że prowadząc biznes, bądź pracując w sprzedaży, spotykasz się z tym, że klienci mówią, drogo masz. Albo za drogo, albo taniej, albo coś, albo tamto. I zawsze chcą coś większe z przodu, mniejsze z tyłu. Takie, czego nie masz akurat. Albo nie możesz zrobić, albo nie chcesz. Natomiast kluczem jest to, aby samemu sobie powiedzieć, czego ja chcę, co ja chcę zrobić. Obojętnie, co robić. Nawet jak pizzerię prowadzić, to też można kombinować. Albo ciuchy sprowadzasz z Chin czy z Turcji, bo przecież oni tego w Polsce nie szyją. Albo szafki jak robisz, to zawsze można coś wymyśleć. Tylko najważniejszą rzeczą jest samemu sobie ustawić swoją percepcję i swój mózg na to, że ja mam rosnąć, mam sprzedawać i coraz więcej w wyższych cenach niż konkurencja. Jak tak sobie, ja wiem, że to jest trudne, ale jak tak sobie to postawić, to wtedy stwarza się szansa na to, że zaczniesz myśleć, jak to zrobić, co jest potrzebne do tego, a nie łatwo, prosto i przyjemnie obniżam ceny, robię promocje, rabaty i inne historie. Ja nie mówię, że to jest dobre, to jest złe, bo i polityka niskich cen i sprzedaży też jest okej, jeśli masz taką przemyślaną strategię i umiesz na tym zarabiać. To okej. Ale jeśli nie wiesz, czego chcesz tylko więcej sprzedawać, to musisz się zastanowić więcej, ale jakim kosztem? I jak to zrobić? Bo czasami obniżenie ceny wcale nie spowoduje, że klienci się tym zainteresują i kupią. Wręcz odwrotnie. Tak od tych maszyn. Gościa mogą uciekać. A gdyby on od początku to wprowadził w cenie nie 13 tysięcy jak Ecolab, tylko 14 400, inaczej to zapakował, inaczej opisał, dołożył parę rzeczy dodatkowo i gdyby tak wszedł na rynek, to miałby szansę paradoksalnie. Miałby szansę. A w związku z tym, że on był tylko tańszy, no to wiecie, to był postrzegany wtedy tak, jak jakaś taka chińska podróba, nie wiadomo czego. Nie? Okej. To by było na tyle w tym podcaście. Czy można sprzedawać drożej? Tak. Czy można sprzedawać więcej i drożej? Oczywiście, że tak. Tylko trzeba wiedzieć komu, co, kiedy, gdzie, jak i za ile. I przede wszystkim trzeba zobaczyć, jak ten produkt, moją usługę oceniają klienci z ich perspektywy. To jest tak zwana empatia poznawcza, empatia emocjonalna. Ja to w książce i wszędzie powtarzałem myślenie rewersem. No to tak się mówi, rewersem, awers, rewers, jak z drugiej strony. Bo jeżeli tylko zaczniesz myśleć tak, jak twój klient na to może popatrzeć, to tam są rozwiązania. A jak będziecie myśleli tylko ze swojej perspektywy, no to tutaj są kłopoty. I pamiętaj, ostatnie zdanie. Klienci mówią jedno, a robią coś innego. I to tak jest, bo i ja, i wy jesteście klientami, czy imiś, i też tak robimy wszyscy. A to, że oni w badaniach mówili na początku, tanią ocena interesuje, to tylko dlatego, że nie mieli pełnej informacji o tym, co tak naprawdę im jest potrzebne. A zawodowy handlowiec wie jedno. Klient musi mieć, klient może mieć i klient mógłby mieć, ale o tym nie wie i nie powie. I cała robota polega na tym, aby odkrywać te pola z trzeciego palucha, jak tu pokazuję. No dobra, życzę wszystkim rentownej, wysokiej sprzedaży i nie bójcie się tak myśleć. Najpierw, jak mam sprzedawać, ale drożej i więcej? I co się musi wydarzyć, żeby to zaczęło się dziać? Jak tak postawisz pytanie, to męcz swój umysł maksymalnie, szukaj możliwości, to wtedy dopiero otwierają się szanse na to, że jakiś pomysł będziesz miał. A jak nie robisz tego, to tak jak tak sądzę, z moich obserwacji tylko, zdecydowana większość osób zamyka się w jakimś ciemnym pokoju bez klamek i mówi, ty nie ma wyjścia, bo jest tanio, trzeba sprzedawać, a ja wtedy nie zarabiam. No, wyjdź z pokoju, kopnij w te drzwi, wyłaź stamtąd i szukaj rozwiązania. Dobrego dnia.